Witam i zapraszam na cotygodniowy przegląd wydarzeń sportowych. Dzisiejszy program będzie dużo inny niż zwykle. Wypełnią go w całości wydarzenia z naszego kraju. A oto co dziś w programie. Finałowe spotkanie Fortuna Pucharu Polski między Legią i Rakowem. Pierwsze spotkania finałowe o Mistrzostwo Polski w siatkówce. Ostatnia kolejka rundy zasadniczej w koszykarskiej Energa Basket Lidze oraz wiadomości z torów żużlowych. Zanim przejdę do omówienia tych wydarzeń, na wstępie chcę Was bardzo przeprosić za brzydki, wulgarny chochlik, który wkradł się przed tygodniem w programie. Przyznam, że początkowo tego nie zauważyłem, ale po tym jak program pojawił się na naszej stronie, otrzymałem mnóstwo maili i informacji w mediach społecznościowych. Jeszcze raz Was za ten chochlik, którego nie powinno być, bardzo, bardzo przepraszam. A teraz już zapraszam na omówienie wydarzeń. Zgodnie z tradycją 2 maja na PGE Narodowym rozegrano finał piłkarskiego Fortuna Pucharu Polski. W najważniejszym spotkaniu tych rozgrywek zmierzyły się w tym roku dwa bezsprzecznie najlepsze zespoły piłkarskie w naszym kraju. Lider PKOBP Ekstraklasy Raków Częstochowa i wicelider Warszawska Legia. Faworyta trudno było wskazać. Przed meczem zdania ekspertów były podzielone. Spotkanie na dobre się jeszcze nie zaczęło, a legioniści musieli sobie radzić w osłabieniu. Lewą stroną urwał się Efran Tudor i popędził na bramkę Kacpra Tobiasza. Został sfaulowany tuż przed polem karnym przez wracającego Juriego Ribeiro. Sędzia tego meczu, Piotr Lasyk, zatrzymał grę i przez kilka minut czekał na informacje z wozu VAR. W końcu sam postanowił sytuację obejrzeć. I po obejrzeniu Ribeiro ujrzał czerwoną kartkę. Wszystko dlatego, że piłkarz Legii był ostatnim obrońcą przed własnym bramkarzem. Była to szósta minuta spotkania, a więc praktycznie całe spotkanie Raków miał na boisku jednego piłkarza więcej. Podopieczni Marka Papszuna nie potrafili wykorzystać takiego handicapu. Sytuację marnowali Iwi Lopez, Władysław Zgutkowskis, Janis Papanikolaou i Władysław Koczergin. Dość powiedzieć, że w pierwszej połowie Raków oddał tylko trzy celne strzały na bramkę Kacpra Tobiasza. W drugiej połowie zaledwie jeden. Po 90 minutach był remis 0-0. Dodatkowe 15 minut, czyli dogrywka, też nie przyniosło rozstrzygnięcia. Raków przeważał, Legia dzielnie się broniła i do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne, a jak wiadomo, jedenastki to loteria. W pierwszych pięciu kolejkach żaden piłkarz się nie pomylił. Gdy w szóstej karnego wykorzystał Mike Nawrocki, Raków stanął pod ścianą. Piłkę na 11 mecze ustawił Mateusz Wdowiak. Musiał pokonać Kacpra Tobiasza, aby Raków został w meczu. Jego uderzenie Tobiasz obronił i Legia po 5 latach przerwy sięgnęła po Fortuna Puchar Polski. W tej statystyce Legia jest zdecydowanym liderem, bowiem trofeum zdobyte w miniony wtorek było 20. Pucharem Polski w historii warszawskiego klubu. Na trybunach, co warto podkreślić, było spokojnie. Kibice obu drużyn zachowywali się niemal wzorowo. Po meczu większość ekspertów była zgodna. Spotkanie w ogóle nie przypominało finałowego meczu o najcenniejsze piłkarskie trofeum w naszym kraju. Raków grał za wolno i zbyt apatycznie, mówił po meczu telewizyjny dziennikarz i komentator Roman Kołton. Legia, można tak powiedzieć, uratowała sezon. Podopieczni Kosty i Runajicza mierzyli w mistrzowski tytuł, ale ten najprawdopodobniej trafi do Rakowa. Przegląd pozostałych wydarzeń ligowych rozpocznę od koszykówki. Za nami ostatnia kolejka rundy zasadniczej Energa Basket Ligi. Przed tą kolejką wiadomo było tylko to, że do playoffów z pierwszego miejsca przystąpi Śląsk Wrocław, aktualny mistrz Polski, a z drugiego jedna z rewelacji sezonu King Szczecin. O pozostałe miejsca oraz kto spadnie z ligi toczyła się walka właśnie w ostatniej 30. kolejce. Anwil Wrocławek jeszcze w połowie marca był typowany jako ta z drużyn, która nie zagra w czołowej ósemce rozgrywek. Wrocławianie od tamtego czasu zaliczyli, licząc mecze Pucharu Europy FIBA i ligowe, serię 12 kolejnych meczów bez porażki. W ostatniej zasadniczej kolejce PLK do Wrocławka przyjechała BM Stal Ostrów. Mecze tych zespołów są uważane za klasyki naszej ligi. Od pierwszych sekund przeważali Ostrowianie. Po pierwszej kwarcie prowadzili 28-17. Z minuty na minutę przewaga podopiecznych Andrzeja Orbana rosła. Anwil, jak to miał w zwyczaju, pościg rozpoczął w drugiej połowie. Wrocławianom udało się dogonić rywali. Dwa kluczowe rzuty wolne dla Stali wykorzystał Michał Michalak. I popularna Stalówka pokonała Anwil 88-86. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk awans do playoffów mieli już zapewniony. Walczyli tylko o jak najlepsze miejsce. Podopieczni Mantasa Czesną-Skisa nadspodziewanie łatwo pokonali Trefla Sopot 83-60. Ta porażka sprawiła, że Sopocianie, aby zagrać w playoffach, musieli czekać na wyniki z innych parkietów. Dla Trefla kluczowe było rozstrzygnięcie meczu w Warszawie pomiędzy miejscową Legią a Enea za Stalem Bisi Zielona Góra. Oba zespoły stworzyły świetne widowisko. W końcówce więcej skuteczności i opanowania było po stronie ekipy ze stolicy, która pokonała ekipę z Zielonej Góry 87-81. Po wygranej w Bydgoszczy, a Riwa Twardy Pierniki Toruń była bliżej utrzymania w Energa Basket lidze. Ekipa z Grodu Kopernika w ostatniej kolejce musiała jednak zrobić ostatni krok. Pokonać pewne utrzymania. Tauron GTK Gliwice od pierwszych sekund gra Torunianom się kompletnie nie kleiła. Dość powiedzieć, że Gliwiczanie trafiali niemal 80% rzutów. Pod koniec trzeciej kwarty Gliwiczanie prowadzili 77-69 i wydawało się, że sytuacja Torunian będzie coraz gorsza. Efektowna czwarta kwarta w wykonaniu Torunian zakończona ich zwycięstwem 27-12 zapewniła im wygraną w całym spotkaniu 96-89. Ten wynik sprawił, że rozstrzygnięcie w Dąbrowie Górniczej nie miało już żadnego znaczenia. Enea Bramczyk Astoria Bydgoszcz, jak to miała w zwyczaju, dobrze grała przez trzy kwarty, by czwartą koncertowo przegrać. Bydgoszczan pogrążył w ostatnich sekundach meczu Garrett Blakes, trafiając trójkę. MKS wygrał 92-89. W pozostałych spotkaniach Śląsk-Wrocław nieoczekiwanie przegrał z Rowplat Sokołem Łańcut 75-76. PGS Bujnia Stargard uległa polskiemu cukrowi Startowi Lublin 99-106. A King Szczecin pokonał Suzuki Ark Gdynia 97-93. Rundę zasadniczą, jak już wcześniej powiedziałem, wygrał Śląsk-Wrocław, na drugim miejscu King Szczecin, a dalej BM Stal Ostrów, Legia Warszawa, PGS Bujnia Stargard, Grupa Sierleccy Czarni Słupsk, Anwil Wocławek i Trefy Sopot. Te drużyny zagrają w playoffach. Na miejscu dziewiątym, pierwszym poza czołową ósemką, znalazł się Enea Zastal Bisi Zielona Góra. Po raz pierwszy od dekady zielonogórzanie nie zagrają w playoffach. Na dziesiątym miejscu Suzuki Arka Gdynia, na jedenastym Beniaminek, Rowplat Sokół Łańcut, na dwunastym MKS Dąbrowa Górnicza, na trzynastym Polski Cukier Start Lublin, na czternastym Tauron GTK Gliwice i na piętnastym Arriva Twardy Pierniki Toruń. Te zespoły w przyszłym sezonie na pewno zagrają w Energa Basket Lidze. Po czterech latach elitę żegna Enea Bramczyk Astoria Bydgoszcz. A oto pary fazy playoff. Śląsk-Wrocław, Trefl Sopot, King Szczecin, Anwil Wocławek, BM Stal Ostrów, Grupa Sierleccy Czarni Słupsk i Legia Warszawa, PGS Bujnia Stargard. Na tym etapie rywalizacja będzie się toczyła do trzech zwycięstw. Rozgrywki na siatkarskich parkietach też wkraczają w decydującą fazę. Za nami dwa pierwsze finałowe spotkania Plus Ligi. O złoty medal rywalizują Jastrzębski Węgiel i Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Pierwszy mecz w Jastrzębiu pełen emocji i dramaturgii. W pierwszym secie od początku prowadzą Jastrzębianie, Zaksa goni, ale w tej pogoni po stronie ekipy z Kędzierzyna jest dużo prostych błędów, takich jak zagrywki w aut albo ataki w siatkę. To pomogło Jastrzębianom wypracować wyraźną przewagę. Pierwszą partię podopieczni Marcelo Mendesza wygrali 25-20. W drugim secie dobra gra szczególnie w ataku Fornala, Klewno i Błaje pozwoliła Jastrzębianom odskoczyć od początku seta. Kędzierzynianie walczyli, dobrze w ataku grali Śliwka i Kaczmarek, ale to było za mało. W ekipie jastrzębskiej było więcej skuteczności i dokładności. Efekt wygrany przez gospodarzy drugi set, też do 20. Najwięcej działo się w partii trzeciej. Prowadzenie przechodziło z rąk do rąk. Żadna z drużyn nie potrafiła uzyskać wyraźnej przewagi. W końcówce lepsi Jastrzębianie 25-23 i całe spotkanie wygrali 3-0. Drugi mecz rozegrano w Kędzierzynie-Koźlu. W pierwszym secie sporo walki i efektownej gry. Na początku prowadzili Kędzierzynianie, potem Jastrzębianie doprowadzili do remisu, ale inicjatywę znów przyjęli podopieczni Tomasa Sameluo. W końcówce Jastrzębianie doprowadzili kilka razy do remisu i o tym, kto wygra seta, zdecydowała gra na przewagi. W niej górą Zaksa 26-24. Sporo działo się też w drugim secie. Walka punkt za punkt. Ani jeden, ani drugi zespół nie odpuszczał. W końcowych fragmentach seta lepsi Jastrzębianie, którzy wygrali do 22. Sety trzeci i czwarty bez historii, pod kontrolą Jastrzębskiego Węgla, który obie te partie wygrał do 19. Całe spotkanie 3-1 i Jastrzębian już tylko jedno zwycięstwo dzieli od zdobycia Mistrzostwa Polski. O brązowy medal Mistrzostw Polski rywalizują Asseco Resowia Rzeszów i Aluron CMC Warta Zawiercie. Pierwszy mecz na Podpromiu wygrali Jurajscy Rycerze 3-2. Resowiacy zrewanżowali się w Zawierciu, wygrywając 3-1. Stan rywalizacji do trzech wygranych 1-1. Kolejny mecz w Rzeszowie. Na zapleczu Plus Ligi, czyli w Tauron pierwszej lidze, za nami spotkania półfinałowe. Już po pierwszych spotkaniach tego etapu rozgrywek pachniało ogromnymi sensacjami. Główni faworyci do awansu, MKS Będzin oraz Exact System Norwid Częstochowa, przegrały swoje pierwsze spotkania. W czwartek rozegrano mecze numer 2. W Bydgoszczy BKS Wisła Proline podejmowała MKS Będzin. Licznie zgromadzona publiczność w hali Inmobile Łuczniczka obejrzała dobre i ciekawe spotkanie. Od początku pierwszego seta oba zespoły grały punkt za punkt. W końcówce lepiej grali Będzinianie i to oni wygrali premierową odsłonę 25-23. Emocje w drugiej partii były tylko do stanu po 5. Potem Będzinianie zbudowali przewagę, której nie oddali do końca seta, wygrywając go do 21. W W trzecim secie role się odwróciły. Wisła przejęła inicjatywę i podopieczni Michała Masnego osiągniętej przewagi nie dali sobie odebrać, pewnie wygrywając trzecią partię do 16. Sporo działo się w secie numer 4. Najpierw minimalnie prowadził MKS, potem zespół z Bydgoszczy. Wyrównana gra trwała do stanu po 16. Później inicjatywę przejął zespół z Będzina. Goście mieli dwie piłki na skończenie spotkania. Bydgoszczanie oba meczbole obronili i doprowadzili do gry na przewagi. W niej więcej skuteczności i szczęścia było po stronie drużyny z Będzina, która wygrała czwartego seta 26-24 i całe spotkanie 3-1. Sporo emocji było w drugim spotkaniu Chemeco System Gwardii Wrocław z Exact System Norwidem Częstochowa. Do wyłonienia zwycięzcy tego meczu potrzebny był tiebreak. W nim lepsi częstochowianie, którzy triumfowali 3-2. W niedzielę rozegrano trzecie spotkania, tym razem bez emocji. MKS pokonał Wisłę, a Norwid Gwardię po 3-0. O awans do Plusligi zagrają MKS Będzin i Exact System Norwid Częstochowa. Rozpoczęła się walka o medale w Tauron Lidze. O Mistrzostwo Polski rywalizują dwa bezsprzecznie najlepsze zespoły obecnego sezonu. LKS Commerzcon Łódź i Developers Bella Dolina Rzeszów. Z racji wyższej pozycji w tabeli, po rundzie zasadniczej, pierwszy finałowy mecz odbył się w Łodzi. Sport Arena wypełniła się do ostatniego miejsca. Początek spotkania był szokujący. Pierwsze 7 akcji zakończyło się punktami dla ekipy z Rzeszowa i podopieczne Stefana Antigi prowadziły 7-0. Trener LKS-u Alessandro Chiappini szybko wykorzystał oba przysługujące mu timeouty. Gra LKS-u nie wyglądała ani trochę lepiej. Rzeszowianki osiągniętą na początku seta przewagę systematycznie powiększały i kontrolowały przebieg wydarzeń na boisku w tym secie, wygrywając go bardzo pewnie 25-14. Rysice poszły za ciosem od początku seta numer 2. Anny Kałantadze i jej koleżanek pozwoliły Rzeszowiankom wypracować kilkupunktowe prowadzenie. Przy wyniku 13-11 dla Developersu LKS zdobył 5 punktów z rzędu i to wiewióry wyszły na prowadzenie, którego nie oddały do końca seta, wygrywając 25-18. Rzeszowianki dobrze rozpoczęły seta trzeciego. LKS nie załamał się i podopieczny Alessandro Chiappiniego walczyły z Developersem jak równy z równym. Nieznaczną przewagę utrzymały Rzeszowianki, ale LKS nie pozwalał Rysicom odskoczyć na wyraźny dystans. Wywiórom udało się zmniejszyć przewagę rywalek do 1 punktu, ale w końcówce 3 efektowne bloki Developersu zapewniły tej drużynie zwycięstwo 25-21. Set czwarty bez historii. Pewna wygrana Developersu do 16, a w całym spotkaniu 3-1. W niedzielę rywalizacja przyniosła się do legendarnej hali na rzeszowskim Podpromiu. Pierwsze 2 sety zdecydowanie dla Developersu, do 13-18. Od trzeciego seta role całkowicie się odwróciły, bowiem inicjatywę przyjął LKS. Wygrane do 23 i na przewagi do 24 doprowadziły do tiebreaka. Decydującego seta lepiej zaczęły rzeszowianki. Przy wyniku 5-1 w ekipie rzeszowskiej coś się zacięło. LKS zdobył 6 punktów z rzędu i wyszedł na prowadzenie, którego nie oddał już do końca, wygrywając 5 seta 15-12, a cały mecz 3-2. Jedynym minusem LKS-u w tym spotkaniu była kontuzja, której namawiała się jedna z podstawowych i kluczowych zawodniczek, Zuzanna Górecka. Przy stanie 9-8 przy ataku Górecka upadła. Upadek wyglądał bardzo groźnie i z podejrzeniem kontuzji kolana reprezentantka Polski została zniesiona z parkietu na noszach. Stan rywalizacji do 3 wygranych, 1-1, jutro trzecie finałowe spotkanie w Łodzi. Trzydziesta pierwsza kolejka piłkarskiej PKOPP Ekstraklasy przyniosła odpowiedź na kilka kluczowych pytań. Oczy piłkarskiej Polski najbardziej zwrócone były na Kielce, gdzie Korona grała z Rakowem Częstochowa. Dla obu drużyn było to arcyważne spotkanie. Remis dawał Rakowowi pierwszy w historii tytuł mistrza Polski. Korona wciąż potrzebuje punktów, aby pozostać w lidze. Od pierwszych minut przeważali częstochowianie, ale groźne akcje stwarzali kielczanie. Już w 9 minucie strzał Dominika Zatora zatrzymał się na poprzeczce. W 32 minucie z rzutu wolnego uderzał Jakub Pułkowski. Piłka odbiła się od słupka, a dobitka Nunu była niecelna. Chwilę potem sędzia zatrzymał grę po sugestii z wozu VAR. Jak się okazało, tuż przed dobitką Nunu, piłkę ręką zagrał we własnym polu karnym Władysław Koczergin. Decyzja mogła być tylko jedna, rzut karny. Szansy nie zmarnował Jakub Pułkowski. Częstochowianie natychmiast rzucili się do odrabiania strat. Podopiecznym Marka Papszuna brakowało jednak skuteczności i precyzji. W drugiej połowie częstochowianie raz po raz zagrażali bramce Marcela Zapytowskiego. W każdej sytuacji bramkarz Korony wychodził obronną ręką albo dopisywało mu szczęście. Częstochowianie nie potrafili nawet zdobyć gola w tak banalnej sytuacji, gdy mieli przed sobą pustą bramkę. Korona wygrała 1-0 i zrobiła kolejny ważny krok w kierunku utrzymania się w Ekstraklasie. Raków na świętowanie mistrzowskiego tytułu musiał jeszcze poczekać. Losy czerwono-niebieskich rozstrzygały się w Szczecinie, gdzie Pogoń grała z Legią. Legioniści, znając wynik meczu w Kielcach, wiedzieli, że aby przedłużyć szanse na zdobycie Mistrzostwa Polski, musieli w Szczecinie wygrać. Mecz lepiej rozpoczęli Portowcy, którzy w 10 minucie ze sprawą Mateusza Łankowskiego objęli prowadzenie. W pierwszej połowie Pogoń była zdecydowanie lepsza. Portowcy mieli kilka dogodnych sytuacji na podwyższenie wyniku. Byli jednak nieskuteczni przy finalizacji akcji. Druga połowa dla Legii rozpoczęła się najlepiej jak mogła. 2 minuty po przerwie do wyrównania doprowadził Marcin Rosołek. Ten wynik wciąż cieszył sympatyków Rakowa. Z minuty na minutę Legia zaczęła zyskiwać przewagę. Podopieczni Kosti Runiajicza grali jednak nieporadnie, będąc na połowie Pogoni. To zemściło się na Legionistach w 88 minucie, gdy Wahan Biczok-Cian pod ochroną Sebastiana Kowalczyka zmusił bramkarza Legii Kacpra Tobiasza do kapitulacji. Pogoń wygrała 2-1, dzięki czemu Raków Częstochowa został po raz pierwszy w historii mistrzem Polski. Dla Lechii Gdańsk mecz z KGHM Zagłębiem Lubin był meczem ostatniej szansy. Biało-Zieloni, aby przedłużyć nadzieję na pozostanie w lidze, musieli Miedziowych na własnym terenie pokonać. Mecz dobrze zaczął się dla gdańszczan, bowiem w 17 minucie Jarosław Kubicki dał prowadzenie lechistom. Na 5 minut przed przerwą wyrównał Bartosz Kopacz. W drugiej połowie Lechia miała przewagę, wręcz dominowała. Gdańszczanie stwarzali mnóstwo sytuacji, ale piłka do bramki nie wpadała. W 70 minucie Zagłębie wyprowadziło klasyczną kontrę, zakończoną precyzyjnym strzałem Kacpra Chodyry, a w 89 resztki nadziei Lechii zgasił Tomasz Pieńko. Lechia Gdańsk przegrała z KGHM Zagłębiem Lubin 1-3 i straciła jakiekolwiek szanse na pozostanie w ekstraklasie. W pozostałych spotkaniach Górnik Zabrze wygrał z Wartą Poznań 2-0, Lech Poznań pokonał Krakowie 3-0, Jagiellonia Białystok zremisowała ze Śląskiem Wrocław 1-1, Radomiak Radom przegrał z Piastem Gliwice 0-1, a Wisła Płock zremisowała ze Stalą Mielec 0-0. W tabeli prowadzi Raków nowy mistrz Polski, na drugim miejscu Legia. O trzecie miejsce wciąż trwa walka między Pogonią i Lechem. Korona i Zagłębie blisko utrzymania. W coraz gorszej sytuacji Śląsk. Lechia Gdańsk po 15 latach żegna się z Ekstraklasą. W 30. kolejce Fortuna pierwszej ligi doszło do meczu na szczycie. Łódzki Klub Sportowy pokonał krakowską Wisłę 3-2. Spory zawód swoim kibicom sprawił Ruch Chorzów. Niebiescy sensacyjnie przegrali z Abklan Resowią Rzeszów 1-3. Puszcza Niepołomice wygrała z Odrą Opole 1-0. W Rzeszowie kolejna niespodzianka. Miejscowa Stal pokonała walczącą o awans do Ekstraklasy Arkę Gdynia 2-1. W tabeli prowadzi ŁKS, który już jest pewien awansu. Blisko zajęcia drugiego miejsca, dającego również bezpośredni awans, jest Ruch. Trwa zacięta walka o miejsce dające grę w barażach. Na razie pewne baraże są Puszcza i Wisła. I jeszcze króciutko o wydarzeniach na żużlowych torach. W najciekawszym spotkaniu 5. rundy PGE Ekstraligi Betard Sparta Wrocław pokonała ebud.pl Stal Gorzów 49-41, a ponadto Platinium Motor Lublin rozgromił Fogą Nieleszno 65-25, Tauron Włóknia Częstochowa wygrał z Telfast Wilkami Krosno 54-36, a 4Nature Solutions Apator Toruń pokonał Zoo Leszcz GKM Grudziądz 52-38. Piąta kolejka pierwszej ligi upłynęła pod znakiem upadków, kontuzji, problemów z torem i innych kontrowersji. Arget Malesa Ostrów przegrała z HAS Skrzydlewska Orłem Łódź 21-26. Zawody zostały przerwane po 8 wyścigach z powodu złego stanu toru, ale wokół tego stanu toru nie brakowało dyskusji. EBB PSŻ Poznań pokonał ROW Rybnik 46-44. Trans MF Landshut Devils przegrał z Enea Falubazem Zielona Góra 44-46. Nie odbyło się spotkanie Abramczyk Polonii Bydgoszcz ze Zdunek Wybrzeżem Gdańsk. Powodem były sobotnie opady deszczu, a w ich efekcie zły stan toru. Kibice mieli sporo pretensji do bydgoskiego klubu. Prezes Jerzy Kanclerz powiedział, że w dniu zawodów klub nie miał na prace torowe żadnego wpływu. Mimo upływu czasu w mediach społecznościowych wciąż na temat tego odwołanego meczu jest ogromna dyskusja. I to wszystko w dzisiejszym sportowym podsumowaniu tygodnia. Piotr Zaborowicz, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Następny przegląd sportowych wydarzeń wyjątkowo za 2 tygodnie. Do usłyszenia.